muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka Telewizji Polskiej w Watykanie i Rzymie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest pani pierwszą w historii dziennikarką na co dzień żyjącą w Watykanie i pierwszą kobietą tłumaczem watykańskich sądów. Przez 16 lat mieszkała pani w Watykanie jako żona gwardzisty szwajcarskiego. Opowiedziała pani o tym w książce Kobieta w Watykanie, jak żyje się w najmniejszym państwie świata. Ta książka wydana została niedawno, bo we wrześniu tego roku, prawda?
Rzeczywiście, premiera odbyła się 18 września w Warszawie, na Zamku Królewskim. No i książka, z tego co mówi mi wydawnictwo, świetnie się sprzedaje. Także bardzo się cieszę i zachęcam do lektury, bo wiele tam ciekawostek.
Pamięta pani pierwsze spotkanie z przyszłym mężem?
No doskonale pamiętam. Takich chwil się nie zapomina, a w moim przypadku było to no w jakiś sposób szczególne, bo na Spiżowej Bramie, która przez lata stała się moim domem, a jest przecież dla tak wielu z nas synonimem w ogóle świata za murami Watykanu. Także to było na Spiżowej Bramie, gdzie mój mąż pełnił służbę na placu Świętego Piotra u stóp schodów prowadzących do Spiżowej Bramy i zatrzymał mnie, bo nie chciał mnie wpuścić.
Należy pani do wąskiej grupy świeckich osób mających obywatelstwo watykańskie. Ta grupa liczy około 70 osób. Ile w tym kobiet?
No właśnie, to pierwsze spotkanie zaowocowało kolejnymi, zaowocowało decyzją o tym, żeby być razem, a żeby być razem, to kierunek był tylko jeden, czyli moje przeniesienie się i zmiana całego życia, przeniesienie się i wejście właśnie za Spiżową Bramę i to wiązało się z przyjęciem obywatelstwa Watykanu i otrzymaniem paszportu watykańskiego. Wyjątkowy absolutnie dokument, tak jak pan powiedział. Generalnie obywateli Watykanu jest około 600 osób na świecie, ale spore grono z nich to są nuncjusze, to są pracownicy placówek dyplomatycznych Watykanu rozsianych po całym świecie, także nie mieszkają za murami, a większość z tych, które mieszkają za murami, to są osoby duchowne, także świeckich jest garstka, z tego świeckich niegwardzistów 67 osób w tej chwili dokładnie. Kobiet jest niewiele ponad 20. Na samym początku była jedna Polka, która jakoś tam pomagała mi w ogóle wprowadzić całe to swoje życie do Watykanu i jakoś tak ułatwiała mi poznanie tamtego świata, ale ona szybko odeszła, jej mąż po wielu, wielu latach skończył wtedy służbę i ja przez dłuższy czas byłam jedyną Polką i byłam jedyną Polką w okresie no bardzo wyjątkowym, czyli schyłku pontyfikatu naszego papieża. Ja podkreślam w książce, że był to niezwykły dar, niezwykły przywilej, no taka mocna karta w ręku, bo ten język polski, nasz język rodzimy, mój i Ojca Świętego, mój i księdza Dziwisza i księdza Mieczysława Mokrzyckiego, czyli dwóch sekretarzy jego, to był taki szyfr między nami, taki znak dla wszystkich innych Włochów, którzy byli w najbliższym otoczeniu, że ta osoba w jakiś sposób, czyli ja, jest rekomendowana w najbliższym otoczeniu papieża, no i że jej wiele wolno.
A cinque anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il mio primo amore, sai. Donna, donna, musica tu, donna, donna, sei un po' di più, donna, donna, musica tu, hai sempre una marcia in più.
Thank you.
che conosco per darti il tuo all'allegria e ascoltare piano un disco insieme alla donna mia. Donna, donna, musica tu. Donna, donna, sei un po' di più. Donna, donna, musica tu. Hai sempre una marcia in più.
Najpierw trzeba było uzyskać zgodę na ślub w Watykanie. Łatwe to było?
Niełatwe. I tak naprawdę wiązało się dla mnie z dużym zaskoczeniem, bo ja nie spodziewałam się, że to wymaga tak wielu formalności. Żeby uzyskać zgodę, a zgodę daje osobiście sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ówcześnie to był kardynał Sodano, znany nam też przecież z pontyfikatu Jana Pawła II, to trzeba złożyć plik dokumentów przeróżnych, wszystkie tłumaczone na łacinę, zebrane w kraju, miejscu pochodzenia Panny Młodej, czyli w Polsce w moim przypadku, ale między innymi na przykład świadectwo moralności wystawiane przez archidiecezję miejsca, z którego pochodzę, czyli w moim przypadku była to archidiecezja warszawska. Poza tym świadectwo niekaralności i wiele takich dokumentów, które mogą wzbudzać pewne zaskoczenie w normalnym, w cudzysłowie, świecie. A z drugiej strony trudno oczekiwać, że w Watykanie nie będzie to wymagane, tak jak trzeba być praktykującą katoliczką i trzeba to zaświadczyć. Trzeba być stanu wolnego, nie można mieć dzieci nieślubnych. Jest parę innych wymagań, ale jest to też bardzo specyficzne państwo.
A jak wygląda paszport watykański?
Paszporty watykańskie są dwa, bo jeden rodzaj to jest paszport służbowy, taki brązowy, i to jest paszport wydawany przez Stolicę Apostolską właśnie dla osób, które na rzecz Watykanu pracują na świecie, podróżują z papieżem, i to są najczęściej paszporty takie bardzo tymczasowe, często wydawane na przykład tylko na jedną konkretną podróż. W tej chwili się przygotowujemy do podróży do Tajlandii i Japonii z papieżem i osoby z jego najbliższej świty, które normalnie nie są obywatelami, otrzymują paszport tylko na tę okazję. Natomiast paszporty takie zwykłe, prozaiczne, takie jak mój, są niezwykłe, bo na okładce są klucze piotrowe, na okładce jest napis Stato della Città del Vaticano, a jak się otwiera paszport watykański, to jest niesamowity obrazek konturów państwa mikroskopijnego i na środku wielka dominująca kopuła świętego Piotra i zarys bazyliki. Także robi to wielkie wrażenie, na mnie po tylu latach również wciąż. Nie mówię o tych, którzy mnie przez lata legitymowali na granicy państw, między innymi na lotniskach, to było w ogóle niesamowite. Zdziwienie ogromne, wzywanie wszystkich kolegów dookoła, różnych urzędników. Zobacz, jaki paszport, nigdy nie widziałem. A z drugiej strony, ten paszport to jest zawsze taki dokument, który daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, mnie zawsze dawał, ponieważ na jednej z pierwszych stron tego paszportu jest adnotacja, że wydany zostaje przez gubernatorat państwa watykańskiego, czyli przez ten organ, który zajmuje się sprawami właśnie państwowymi, i prosi gubernator państwa, który w imieniu papieża realizuje władzę wykonawczą właśnie w Watykanie, prosi, apeluje do wszystkich tych, którzy ewentualnie by taki paszport znaleźli albo spotkali się z osobą, do której paszport należy, aby tę osobę objęli wszelką troską, udzielili jej wszelkiej pomocy lub skontaktowali się z władzami Watykanu, aby Watykan tej pomocy tej osobie mógł udzielić. Więc to jest bardzo takie wzbudzające we mnie poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że nie jestem sama, gdziekolwiek bym nie była na świecie i to jest bezcenne.
Ascoltami, amore mio, bambina mia, non devi piangere. Se mi hai visto con lei, non è detto che sia un discorso d'amore per me. Le parlavo di noi, le parlavo di te e di quanto importante tu sei. Amore mio, bambina mia, tu devi credermi, io dico che a modo mio non t'ho imbrogliato mai, ho sognato con te, ho vissuto con te quei momenti di felicità, ed il cuore di un uomo, per cattivo che sia, non uccide le sue verità. Amore mio, tu devi credermi. Bambina mia, io mai ti lascerei. Un discorso d'amore, un discorso d'amore può far nascere lacrime, ma io a letto con lei son sicuro che andrei solo se non ti amassi mai più.
Dla nikogo poza papieżem obywatelstwo watykańskie nie jest dożywotnie. Dzieci tracą obywatelstwo po ukończeniu 25 roku życia?
Tak. Jeśli nadal rodzice tam mieszkają, a dzieci osiągnęły wiek 25 lat, to wtedy takie obywatelstwo tracą. Mogą nadal mieszkać, mają prawo rezydencji na terenie, jeśli tak się życie układa, bo na przykład córka jeszcze nie wyszła za mąż, czy jeszcze studiuje i mieszka przy rodzicach, natomiast teoretycznie nie jest już obywatelką. A tracą taki paszport i takie obywatelstwo wszyscy ci, którzy kończą służbę czy misję pełnioną na rzecz Stolicy Apostolskiej, no i członkowie rodziny. Jeśli traci ten paszport mężczyzna, który pracuje, na przykład kamerdyner Ojca Świętego, to jego żona i jego dzieci w momencie, kiedy się wyprowadzają, ten paszport i to obywatelstwo tracą, ale to jest normalne, każdy o tym wie. To obywatelstwo jest przyznawane czasowo, przyznawane z woli i łaski, jak jest to napisane w regulaminie Ojca Świętego, bo przypomnijmy, jest monarchą absolutnym, on o tym decyduje, on też może również wcześniej z jakichś powodów na przykład taki paszport odebrać albo dać go osobom, którym teoretycznie według regulaminu nie przysługuje. Ostatnie słowo ma zawsze papież.
Pani ma dwie córki. W jakim wieku?
Tak, 10 i 12 lat.
Wychowanie dzieci w państwie, w którym mówi się tak wieloma językami, to duży plus.
No to jest duże wyzwanie przede wszystkim. Plus na pewno, ale te kupony pewnie, jak Bóg da, będziemy odcinać za ileś lat. Natomiast teraz to jest duże wyzwanie, duży wysiłek dla nich intelektualny. Nie nauka języków, tylko w ogóle szkoła, do jakiej uczęszczają. Wszystkie dzieci Gwardii Szwajcarskiej chodzą do szkoły szwajcarskiej. na terenie Rzymu. Tam są wożone specjalnym busem z Gwardii Szwajcarskiej, z Watykanu i potem przywożone z powrotem do domu, więc to jest duży komfort, ale sama szkoła jest bardzo wymagająca, bardzo trudna i realizuje program i szkoły szwajcarskiej, ten ustalony przez Ministerstwo Szwajcarii. Dzięki temu dzieci, jeśli rodzice skończą służbę, ojcowie skończą służbę i chcą się przenieść do Szwajcarii, to bezproblemowo ta szkoła jest uznawana przez szkoły w samej Szwajcarii, a równocześnie, ponieważ jesteśmy w Rzymie, to program szkoły włoskiej pełen też. Także bardzo dużo lekcji od 8 rano do 16:30 codziennie.
Watykan jest ogrodzony murem, bramy zamykane są o północy, aż 360 kamer, trochę jak państwo policyjne. Dobrze się tam pani czuła na początku, mając niewiele ponad 20 lat?
Na samym początku trochę zagubiona, mocno taka kontrolowana i obserwowana, rzeczywiście. Przyjechałam z wolnego świata, w którym dorastałam, czyli tutaj z Polski, z Warszawy, i nagle znalazłam się za murami. No, faktycznie w takim rodzaju klatki, ale szybko się bardzo do tego przyzwyczaiłam. Tak jak mówiłam na początku, czułam się również uprzywilejowana ze względu na obecność Ojca Świętego Polaka jeszcze przez dobre 2 lata od momentu, kiedy weszłam do Watykanu, i to było taką mocną podstawą potem już właściwie na kolejne wiele, wiele lat. I rzeczywiście tych kamer jest mnóstwo, rzeczywiście bramy są zamykane, obecnie za 15:01, nie o północy ze względów tam logistycznie praktycznych, bo akurat wtedy jest zmiana służby w żandarmerii. No, zostajemy zamknięci w środku do godziny prawie 6 rano, ale mnie po krótkim już czasie zaczęło to dawać bardziej poczucie bezpieczeństwa i takiej ochrony ze strony Watykanu, a nie poczucia ciasnoty i kontroli.
Se ti perdo, non so che farei. Ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. L'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Goście muszą opuścić to państwo miasto przed zamknięciem bram. A jak gwardzista się spóźni? A jak spóźni się córka gwardzisty na przykład?
Żeby wrócić do domu?
Tak.
No, jak się bardzo spóźni, no taka 12-letnia to się nie może spóźnić, bo to za 15:01 w nocy to jest trochę czasu. ale nawet 15-letnia. W Watykanie mamy surowe zasady. Nie ma w ogóle opcji, żeby 15-latka wracała po północy. W każdym razie, jeśli się spóźni żona, powiedzmy, to ma problem. To musi dzwonić, to musi czekać, aż gwardzista, który pełni służbę na jedynej bramie, którą można ewentualnie uchylić, bo nawet nie otworzyć, to jest brama Świętej Anny. Inne nie wchodzi w ogóle w grę, żeby można było wejść po północy. Natomiast brama Świętej Anny ma taką małą furtkę. Gwardzista, który pełni nocną służbę, ma takie wielkie średniowieczne klucze przy boku przez całą noc. No i przychodzi z tymi kluczami i hałasuje, otwiera i tak słychać taki odgłos sprzed kilkuset lat. No i wpuszcza i potem stoi z karteczką i odręcznie notuje, kto się spóźnił. I potem ta karteczka ląduje na stole w sekretariacie stanu. Jak już tak parę razy się zbierze, no to trzeba na dywanik iść. Ale ja nie próbowałam parę razy. Po dwóch, trzech razach się przyhamowałam.
Obecność na niedzielnej eucharystii gwardzistów jest obowiązkowa, a dla żon i dzieci gwardzistów?
Taka prawie obowiązkowa. Dobre wrażenie robi, jeśli małżonek idzie z żoną i z dziećmi na mszę świętą, a dla nich rzeczywiście, dla małżonków naszych, dla mężów, jest to obecność obowiązkowa. Stoi gwardzista, jeden z oficerów, przed wejściem do kaplicy gwardii za murami Watykanu i odhacza. Każdy jest zapisany na konkretną godzinę. Msze święte niedzielne są trzy, jedna w sobotni wieczór i dwie w niedzielę, w zależności od pełnionej służby i dobrze wiadomo, kto ma być na jakiej mszy. Jeśli chce się zmienić albo wyjechać na weekend, bo ma się wolny dzień, to trzeba powiedzieć, gdzie się będzie i o której godzinie. A żona i dzieci najczęściej towarzyszą, bo tak naprawdę to nawet nie jest jakimś wymogiem. Trzeba powiedzieć, że całe życie nasze jest tam na miejscu, podyktowane niejako kalendarzem trochę takim liturgicznym, kościelnym, pewnymi świętami. No, pisałam o tym w książce. Trudno w Wigilię nie pójść na pasterkę, którą odprawia Ojciec Święty, na którą zerkają miliony ludzi przed telewizorami, na którą bardzo trudno się dostać, a my możemy uczestniczyć w pierwszych rzędach. I to jest takie piękne, bo daje takie wielkie poczucie wspólnoty. Nie tylko pośród członków Gwardii Szwajcarskiej, ale w całym Watykanie, również z hierarchami. Wtedy po pasterce jest moment na wzajemne życzenia, na pozdrowienia, na wymianę kilku słów, czy to z sekretarzem stanu, czy z innymi kardynałami, czy z osobami świeckimi najwyższego szczebla. I to jest bardzo miłe. To daje poczucie właśnie takiej jedności tego maleńkiego świata, tej enklawy. Wystarczy na siebie wzajemnie spojrzeć i wiadomo, że ty jesteś taki swój. Nie zapomnę wieczoru wigilijnego i momentu po pasterce w 2004 roku, kiedy mnie w stronę domu, prawie pod dom, odprowadził kardynał Ratzinger. Rozmawialiśmy sobie tak bardzo miło. No i kto przypuszczałby wtedy, że parę miesięcy później będzie papieżem, tak? Takie to wszystko jest niesamowite. Ja moje całe życie widzę w takim kontekście niebywałych splotów wydarzeń, które no jakoś miały się chyba zdarzyć, ale które się tak pięknie uzupełniają, zazębiają, tworzą taką mozaikę różnych bardzo ciekawych i wartościowych chwil.
Naszym gościem jest Magdalena Wolińska-Riedi.
Forse mi mancherai, non si può stare su, amo te, niente più, e non c'è più bisogno di inventare, l'essere per poterti divertire. La scusa dei blue jeans che fanno male, per poi finire sempre a far l'amore. E non c'è più la luna che ti guarda, avevi detto tu che un po' bugiarda. Il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare.
Piangerai,
forse sì, forse no, se non piangi. Forse no, forse sì, se mi scrivi tu.
Dove andrai?
Forse qua, forse là ti ritroverò.
Ci sarai?
Forse solo un momento ti aspetterò.
E non ti posso dire più domani. Ripeti.
dirti mille volte che mi ami. Sei dolce tu che prendi la mia mano. Lo sai che come te non c'è nessuno. Come un bambino non sa parlare, stammi vicino, non mi lasciare. Piangerai, forse sì, forse no. Il vento che portava il suo sapore, la voglia batta di ricominciare. E non c'è più bisogno, se si usare le sere per poterti divertire. La scusa dei blue jeans che fanno male, per poi finire sempre a far l'amore.
Kardynał Ratzinger udzielał pani ślubu, a kontakty z papieżem Franciszkiem. Wiem, że pani dwie córki bawiły się w chowanego z papieżem Franciszkiem.
Do papieża Franciszka jest łatwiejszy trochę dostęp, dlatego że papież Franciszek, jak wiemy już chyba wszyscy, nie mieszka w Pałacu Apostolskim, tylko w Domu Świętej Marty, pośród innych duchownych, pośród innych gości tego hotelu, bo pierwotnie miał to być hotel dla księży, ewentualnie takie miejsce, gdzie mieli, takie było założenie Jana Pawła II, który zlecił tę budowę, gdzie mieli się zatrzymać kardynałowie przybywający na konklawę. A Franciszek tam pozostał, zdecydował, że do Pałacu Apostolskiego nie pójdzie i te z nim spotkania są rzeczywiście na porządku dziennym, bo czasem wychodzi na piechotę, bo czasem wyjeżdża swoim Fordem Focusem. Akurat my się znajdowałyśmy w bliskości, czy to na rowerach, czy na piechotę, czy wracając z jakichś zakupów. Trzeba to też widzieć w takiej perspektywie, że jesteśmy tam wszyscy trochę u siebie, że jesteśmy wszyscy sąsiadami. Nie chcę, by to brzmiało jakoś kolokwialnie czy nonszalancko, ale tak jest. No papież też szuka takiej bardzo normalnej ludzkiej bliskości, zagadnięcia do kogoś, krótkiej rozmowy i chyba się w tym dobrze czuje, także rzeczywiście tak jest. Natomiast w przypadku Benedykta ten kontakt, z jednej strony byliśmy mu bliscy, bo i udzielał ślubu nam i potem chrzcił moje dzieci, ale z drugiej strony no, mieszkał troszkę odizolowany w pałacu. Natomiast tutaj ten kontakt jest dużo bardziej taki łatwy i codzienny.
Obserwowała pani z bliska trzy pontyfikaty. Mieszkała pani w cieniu okna Jana Pawła II. Widziała pani, kiedy szedł spać. Była pani obok w ostatnich latach jego życia.
No, to był najbardziej wzruszający okres mojego życia, myślę, bo Jan Paweł II od początku jakoś mnie w tym watykańskim, jeszcze przedwatykańskim życiu prowadził, bo on niejako zaapelował do młodzieży, pośród której również ja byłam w 95 roku. Byłam bardzo młoda, w Loreto zaprosił nas do Rzymu na Światowe Dni Młodzieży, na Tor Vergata w 2000 roku. Zaprosił do przekroczenia progu nowego tysiąclecia wspólnie. Ja to zaproszenie potraktowałam tak bardzo osobiście. Poszłam na studia filologii włoskiej, postanowiłam, że przyjadę. I wielokrotnie potem myślałam sobie, Boże, kto by wtedy przypuszczał, że Plac Świętego Piotra będzie placem zabaw moich dzieci, że Brama Spiżowa będzie miejscem, gdzie będą stawiać swoje pierwsze kroki, gdzie będą zanosić tacie kawę, jak jest na służbie. Takie niesamowite zderzenie prozy życia z tym majestatem Kościoła, ale ta proza życia też jakaś taka uświęcona. Watykan, podkreślam to w mojej opowieści, w Kobiecie w Watykanie, jest zawsze mocno naznaczany obecnością konkretnego papieża, bo ten papież tworzy całą taką wyjątkową aurę poprzez swoje najbliższe środowisko. No każdy z tych trzech papieży to przecież inne pochodzenie, inny temperament, inna osobowość. Niesamowite jest choćby to, że ja przez ponad 16 lat przeżyłam trzy pontyfikaty tak bardzo świadomie. I te pontyfikaty mnie uformowały na pewno, ta bliskość papieży, a Jan Paweł II no najbardziej, bo to jego odchodzenie przeżywane tak dosłownie kilkadziesiąt metrów od okien jego pałacu, no bardzo naznaczyło moje życie i potem modliłam się do niego, żebym miała dzieci, bo jakoś nie mogłam mieć i i bardzo wierzę, że właśnie pojawienie się mojej pierwszej córki to jest efekt tych modlitw. A wcześniej widziałam jego wielkie cierpienie, mogłam towarzyszyć mu w ostatnim jego powrocie do domu po ostatnim pobycie w Dżemelli, byłam na dziedzińcu, z którego windą wprowadzono go już po raz ostatni do apartamentu. No, to są wszystko przejmujące wydarzenia, które się zapamiętuje. My wszyscy pamiętamy chyba te ostatnie dwa wieczory, dwie noce, czy te osoby, które były na Placu Świętego Piotra, czy te, które za pośrednictwem telewizji mogły obserwować ten piątek przed sobotą, kiedy odszedł, kiedy tysiące ludzi były na placu, a ja z kolei słyszałam tylko takie odległe echo tego placu, bo ja byłam tuż pod oknami wewnątrz, gdzie panowała totalna cisza, taka dla mnie taka rozpaczliwa, bo mi się wydawało, ja jestem pokoleniem Jana Pawła II, urodziłam się po jego wyborze i dla mnie wydawało się niemożliwe, że tego papieża nie będzie. A z kolei osoby z Watykanu po jego śmierci przychodziły do mnie, te, które również przy nim pracowały tyle lat i znały go, do mnie przychodziły z kondolencjami niejako, no bo ja jako Polka straciłam takiego ojca i to było niesamowite. No, takie poczucie uprzywilejowania.
W nowiutkiej książce Gianluigiego Nuzziego, która ukazała się 20 października pod tytułem Sąd Ostateczny, ostatnia bitwa papieża Franciszka o ocalenie Kościoła przed bankructwem, czytamy, że w ubiegłym roku Watykan po raz pierwszy w historii zamknął rok budżetowy na minusie. Brakowało pieniędzy na pracowników Watykanu. My może pomówmy o innych sprawach. Mamy dziś dzień zaduszny. Jak obchodzi się to święto w Watykanie?
Oto są piękne dni, muszę powiedzieć. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to są dni wyjątkowe za murami Watykanu. Po pierwsze są to dni wolne od pracy, więc to jest taki czas takiego zawieszenia, refleksji, uduchowienia, bo wtedy rzeczywiście nie ma nikogo poza tą garstką mieszkańców. Są puste ulice, są zamknięte wszystkie instytucje, wszystkie sklepy, apteka, przychodnia i tak dalej, więc skłania to do refleksji, a poza tym musimy mieć świadomość, że Watykan ten dzisiejszy, te 44 hektary, właściwie zbudowane zostały na tej nekropolii i na tym wielkim cierpieniu pierwszych chrześcijan. Jednym z najważniejszych punktów za murami Watykanu, przez taki plac pierwszych męczenników, przez który przechodzi się z bazyliki do domu m.in. świętej Marty, to jest miejsce, gdzie został ukrzyżowany święty Piotr. Jakieś 30 metrów stamtąd on został pochowany. I to jest dla mnie zawsze bardzo przejmujące, bo przecież szczątki doczesne tych nawet pierwszych chrześcijan sprzed 20 wieków tam są. Mamy groty watykańskie, gdzie zawsze schodzi panujący papież w tych dniach do grobów swoich poprzedników. 22 papieży jest pochowanych w grotach, a w ogóle prawie 150 ma swoje grobowce na terenie Bazyliki Watykańskiej. Zawsze przychodzi również do naszego Ojca Świętego Jana Pawła II i do Jana 23, którego grób jest też niedaleko. Także to jest wyjątkowy czas, a poza tym jest taka cudowna procesja, bardzo klimatyczna, po cmentarzu niemieckim, po cmentarzu, którego początki sięgają końca VIII wieku, 799 rok, to jest rok założenia, cmentarz, który należy do dziś do arcybractwa niemieckiego, gdzie prawo pochówku do dziś mają tylko osoby, których rodzimym językiem jest niemiecki, czyli nie tylko Niemcy sami, ale też mieszkańcy Liechtensteinu, Luksemburga, Szwajcarii, Austrii, Południowego Tyrolu, które są związane z tym arcybractwem niemieckim. Tam jest też siedziba kolegium księży niemieckich i księży właśnie z obszaru języka niemieckiego. I to było pierwsze kolegium dla księży cudzoziemców założone w Rzymie, tuż przy Bazylice, w okresie kontrreformacji, aby jakby od źródeł, ze źródła, od świętego Piotra mogli czerpać prawdę o wierze. I do dzisiaj tak to działa. I tam jest wieczorem zawsze, najczęściej to jest 1 listopada, wczoraj, a nie w dzień zaduszny, ale zdarza się też w dzień zaduszny procesja z lampionami między tymi maleńkimi uliczkami, bo ten cmentarz jest symbolicznych rozmiarów, jak wszystko w Watykanie. No i wszystko w świetle kopuły bazyliki rozświetlonej, nic innego nie widać, tylko tą ogromną kopułę tuż nad cmentarzem. Także wyjątkowe to są chwile i ja je bardzo lubię zawsze, bo to jest dla mnie namiastka polskości. Nie ma takiego innego kraju jak nasza ojczyzna, w którym tak się pięknie obchodzi Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny i tak się gromadnie chodzi odwiedzać zmarłych, ale ten Watykan jest taką namiastką.
Thank you.
wśród kardynałów, artystów, naukowców, arystokratów na cmentarzu niemieckim w Watykanie spoczywa bezdomny flamandczyk. Grób Koszarda, pochowanego tu kilka lat temu, to symbol otwarcia Watykanu na najuboższych i wykluczonych, na czym bardzo zależy papieżowi Franciszkowi, prawda?
Mm-hmm. Ostatnio też została umieszczona na placu Świętego Piotra rzeźba, bardzo przejmująca w swoim przesłaniu, czyli rzeźba przedstawiająca kuter rybacki i stłoczonych na nim migrantów, którzy próbują dostać się do Europy. No wiemy o tym, jak bardzo papieżowi Franciszkowi na tym zależy, aby ich przygarniać, aby otwierać te drzwi, symbolicznie drzwi Europy. On bardzo dużo w tym kierunku robi, to łaźnie, to inne punkty, w których czy bezdomni, czy marginalizowani, odrzuceni mogą poczuć się na chwilę troszkę bardziej potrzebni i traktowani na równi z innymi. Na przykład jest również usługa fryzjera przy samej kolumnadzie, tam gdzie jest łaźnia dla bezdomnych. Papież wychodzi z założenia, że przecież muszą wyglądać porządnie, być umyci i normalnie ubrani, żeby choćby móc starać się o pracę. I to rzeczywiście ma swój sens i papież Franciszek o to bardzo apeluje, bardzo leży mu to na sercu.
Na cmentarzu niemieckim znajdziemy m.in. grób Engelberta Kirschbauma, archeologa, który odkrył grób Świętego Piotra.
No właśnie, i to jest też bardzo ważne, że ten grób Świętego Piotra to było miejsce wiążące się z różnymi legendami, przypuszczeniami tak naprawdę do lat 40. XX wieku, tuż po wojnie. Papież Pius XII zdecydował o podjęciu tak konkretnych prac archeologicznych, aby upewnić się i potwierdzić, że tu leży apostoł Piotr. Choć wiemy jednak z kronik jeszcze z pierwszych wieków, tak te kroniki opisują tę niszę w ziemi i ten fragment czerwonego muru, na którym jest napisane Petrus Eni, czyli Piotr jest tutaj, że to już potwierdzało, ale w tej chwili uznaje się, że na prawie 100% jesteśmy pewni, że tutaj jest właśnie grób. Panowało przekonanie w czasach starożytnych, że nie wolno przenosić kości, czy dotykać nawet kości osób uznawanych powszechnie przez społeczność za święte. Dlatego też te kości zostały pozostawione tam również w IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn zdecydował po nawróceniu swoim i po wydaniu edyktu mediolańskiego, który kończył prześladowania chrześcijan, zdecydował, że w tym miejscu powstanie pierwsza bazylika konstantyńska, zwana właśnie od jego imienia. A potem dopiero po 1200 lat na jej miejscu powstała obecna, czyli w 1506 roku rozpoczęła się budowa tej, którą dzisiaj możemy podziwiać.
Na cmentarzu niemieckim jest też grób Paskaliny Lenert, sekretarki Piusa XII, nazywanej papieżycą Watykanu. Ale jest też w Watykanie cmentarz, na którym chowano przez 2 stulecia szwajcarskich gwardzistów.
Tak, i to jest ważne, dlatego że gwardziści szwajcarscy, zwłaszcza związane jest to z historią tego złupienia Rzymu z 1527 roku, kiedy broniąc papieża Klemensa VII przy ataku wojsk Karola V na Wieczne Miasto, na Pałac Apostolski, na Watykan, gwardziści, zgodnie zresztą z przysięgą, którą przecież wymawiają do dzisiaj, czyli że są gotowi oddać swoje życie, aby chronić papieża. Faktycznie większość z nich, 147, jeśli się nie mylę, to życie straciło i bardzo wielu z nich jest pochowanych na tym podziemnym cmentarzu. Jedno miejsce to cmentarz pod kościółkiem maleńkim, pięknym z VIII wieku, kościołem pielgrzyma tak zwanym, bo był na drodze, która prowadziła z centrum Rzymu do placu Świętego Piotra, do bazyliki Świętego Piotra, właśnie pątników, którzy pieszo przez Europę docierali do grobu apostoła, księcia apostołów, ale są też przy cmentarzu niemieckim, wewnątrz kościoła, który do cmentarza przylega, jest kaplica gwardii szwajcarskiej i tam są pochowani różni gwardziści i przez lata byli chowani także komendanci gwardii szwajcarskiej.
Mi piace di più, soprattutto mi piace pensare che tu, come me, non ti senti mai schiava del tempo, e sai essere unica in ogni momento, e perché ne nei tuoi occhi rivedo me stesso e mi sento già libero di ogni complesso, perché a te non importa di avere difetti, ma ti piaci lo stesso, anche per questo sei bella, come sei bella, vedi come sei, come sei bella, nella luce sottile del sole al mattino, provi stando con ordine nel tuo casino, quando fissi il tuo viso riflesso allo specchio e ti passi col dito sulle labbra in un setto, e mi piace guardarti che non te ne accorgi e spostare lo sguardo se poi tu mi guardi e non farti cadere nella timidezza, quello strano timore di non essere bella, il sorriso rubato